Dzień dobry, witamy Was w kolejnym odcinku internetowego, magicznego podcastu. Tu Patryk.
Maciej.
I ta sama seria o tworzeniu postaci.
Jakże to się ciągnie.
Ale mamy nadzieję, że wyciągacie z tego przynajmniej troszkę wiedzy, bo my dobrze się przy tym bawimy, cały czas czujemy zapał, żeby to nagrywać i szczerze mówiąc, fajnie się tak rozgrzebuje ten temat.
Tak, bo rozgrzebaliśmy go do granic przyzwoitości i koniec co prawda już widać, ale jesteśmy dopiero w połowie.
Troszeczkę za, nawet połową, ale...
Ale kto by to liczył?
Dokładnie, kto by to tam na to zwracał uwagę?
Dobrze, to o czym dzisiaj porozmawiamy?
Dzisiaj porozmawiamy sobie o tym, jak podchodzić do ludzi, którzy przychodzą na nasz pokaz, którzy są widzami, którzy są uczestnikami, pomocnikami, ale nie dostają za to pieniędzy, tylko przyszli się dobrze bawić.
No, raczej zapłacili za to w ten czy inny sposób.
Tak, czyli jak obchodzić się z naszymi tam tymi wspaniałymi, no wiecie no, tymi ludźmi, dzięki którym mamy tą pracę w ogóle.
Tak, zdecydowanie.
Bo bez nich bylibyśmy nigdzie.
Nigdzie bądź.
Tak.
Tak. I nie będziemy o tym mówić, bo wielokrotnie poruszaliśmy już ten temat na łamach naszego podcastu, ale nie będziemy o tym mówić, o tym, czego robić, czego nie robić, tylko będziemy o tym mówić w kontekście postaci właśnie.
Tak, bo przede wszystkim musimy sobie zauważyć bardzo ważną rzecz. Postać, i to niezależnie czy nasza postać na scenie, czy to postać w filmie, czy to postać w książce, czy to postać w komiksie, czy to postać w jakimkolwiek innym dziele kultury, stwarza się przede wszystkim nie przez jej opis, a przez to, jak reaguje na występujące wokół niej okoliczności, osoby, rzeczy i problemy.
Tak, tutaj dam kontrowersyjny przykład. Spójrz na postać papieża Polaka. Ona nie zmieniła się w ogóle w przeciągu, no od czasu jego śmierci za bardzo papież Polak się nie zmienił, on już jest Konstans. Ale podejście do jego osoby, szczególnie w internecie, zmieniło się diametralnie na przestrzeni ostatnich 15 lat. I zmieniło się nie na podstawie manipulowania jego postacią, czy jego zachowaniem, czy jego wyglądem, tylko na podstawie tego, jak postrzegają go ludzie. To, co kiedyś było poważne, teraz stało się troszeczkę bardziej zabawne. I ty również powinieneś patrzeć na swoją postać właśnie w ten sposób. Powinieneś patrzeć na to, jak oddziałuje ona na ludzi i w jaki sposób ludzie postrzegają tą postać. Jesteś w stanie z tego wyciągnąć znacznie więcej niż drobny kamyczek.
Tak, i twoja postać będzie się przede wszystkim stwarzała przez to, jaki masz kontakt z widzami. Poza tymi elementami, o których już stworzyliśmy. I to stwarzanie się będzie niezbyt oczywiste.
Tak.
Będzie właśnie podatny na interpretację, tak jak już Maciej powiedział. Bardzo możliwe, że każdy z widzów będzie widział to troszeczkę inaczej. I troszeczkę inaczej będzie odbierał twoją postać. Jednak stosując kilka podstawowych zagrań, jesteś w stanie nakierowywać tor myślenia od twojej postaci, bo nie do końca o tobie, tu nie możemy tego mylić za bardzo, nakierowywać ten tor myślenia o twojej postaci na właśnie takie ślady, jakie chcesz, żeby były w głowach widzów.
Tak, bo hej, większość z nas i z was słuchających tego podcastu, występujących na imprezach okolicznościowych, weselach, a także eventach firmowych, magikach, nie dołożyli wielu starań do tego, żeby zarysować swoją postać wyraźnie. Mamy te same garnitury, większość robi te same efekty, większość z nas używa tych samych żartów i czym się różnimy? A jednak się różnimy. I to, co nas różni na pokazach, to nie właśnie strona, tylko to, jak postrzegają nas widzowie, to, jak podchodzimy do widzów właśnie.
Dokładnie tak. Zresztą patrząc na ludzi dookoła nas w takim codziennym życiu, to jest główna rzecz, którą po nich widzimy. To, jak odnoszą się do innych, to, jak traktują swoich bliskich, swoich obcych i ogólnie rzecz biorąc, jakie są ich interakcje społeczne.
Tak, bo nasz mózg, nasze mózgi, bo nie mamy jednego mózgu.
Chyba, że wierzymy w wielojedność ludzką.
A, ja nie wierzę.
Ja też nie.
Chyba, że jesteśmy tym grzybem z Last of Us.
A to też jest możliwe. Tak. Ale tylko z filmu, bo ten grzeb był trochę bardziej sensowny.
Nasze mózgi mają bzika na podstawie katalogowania, mają bzika na punkcie statusów i tego typu gier statusowych, które ten status wyłaniają i podejście do innych właśnie ten status bardzo, bardzo, bardzo mocno określa. I w tym odcinku zastanowimy się nad tym, jak tworzyć postać oczami innych ludzi. Jak wykorzystać oczy twoich widzów do tego, żeby stały się dłutem, które z marmuru wyłonią piękny posąg twojej postaci.
I świadomość tego, że człowiek jest zwierzęciem społecznym, jak to zwykło się mawiać w socjologii, to dużo nam ułatwi. Ale. Socjologia?
Socjologia?
Nauka? Zanim przejdziemy do konkretnych przykładów, do konkretnych elementów, musimy sobie powiedzieć jeszcze coś o takim pięknym słówku, jakim jest jaźń. I tutaj mikrofon przejmuje Maciej, który już do Was idzie z wykładem na temat pewnych rodzajów jaźni.
Tak, w socjologii wyłania się tam kilka rodzajów jaźni, ale my zajmiemy się tylko dwoma z nich. Jaźnią fasadową i jaźnią odzwierciedloną.
Ale to ładnie brzmi.
Tak, bardzo polsko. Jaźń odzwierciedlona.
Aż cudownie się to wypowiada. Jaźń odzwierciedlona. Chciałbym, żeby słuchaczu, możesz zapauzować to i sobie powiedzieć, stojąc przed lustrem, to właśnie określenie.
Chciałbym, żeby powiedział to jakiś Japończyk.
Tak, to byłoby zabawne.
Więc za jaźń fasadową, która dla nas będzie mniej tutaj przydatna, choć będzie przydatna, uznaje się ten ogół cech, który tworzy twoją osobę tak, żeby widzieli to inni ludzie. Więc na przykład sposób ubierania się czy mówienia dzień dobry będzie częścią jaźni fasadowej. Ale jako, że jesteśmy zwierzęciem społecznym i odnajdujemy się w grupach, tak naprawdę interesująca dla nas okaże się jaźń odzwierciedlona. Czyli to, jak postrzegają nas inni ludzie, jak rysuje się obraz naszej postaci w oczach innych ludzi. Bo na przykład dla ciebie, tworząc swoją jaźń fasadową, podchodzenie do kobiety i powiedzenie jej: hej, jesteś piękna, droga damo, może wydawać się bardzo dżentelmeńskim zachowaniem. Ale twoja jaźń odzwierciedlona w oczach tej kobiety, za którą idziesz w ciemną uliczką w nocy, w deszczu, a dodatkowo przed chwilą rąbałeś drewno, więc masz w ręce siekierę, to będzie zupełnie inny obraz. Nie będzie on elegancki, ani nie będzie on sympatyczny. Tak samo większość panów Mietków na dworcu o 3 w nocy, w środę, która podchodzi: o, droga królewno, rzucisz piątaka panu bezdomnemu. A jemu wydaje się, w jego jaźni fasadowej, on stara się tworzyć jaźń kogoś, kto jest dżentelmenem, kto znalazł się w złym momencie swojego życia. A częścią jaźni odzwierciedlonej będzie śmierdzący pan, który zwykł wypróżniać się we własne spodnie, który bełkotliwym językiem próbuje wypowiadać gładkie słowa, żeby wydawać się bardziej elegancki. I to będzie ktoś nie, z kim chcesz porozmawiać w kulturalny sposób, tylko od kogo chcesz się oddalić po śmierci. Tworząc swoją jaźń fasadową, tworząc swoją postać, musisz pamiętać o tym, że musisz, absolutnie musisz zwracać uwagę na to, jak postrzegają cię twoi widzowie, bo być może przeoczyłeś fakt, że wypróżniłeś się w spodnie. Metaforycznie.
Albo i nie. Nie oceniamy.
Tak. W tym podcaście tu jest twój safe space. My się nie oceniamy. Jeżeli chcesz narobić spodnie, narób spodnie.
I do tego, jak będą postrzegali cię ludzie, trzeba doliczyć różne elementy, o których już mówiliśmy. Bo to, jak wyglądasz, to, jak się poruszasz, to, jak mówisz, będzie miało znaczenie. Ale w tym odcinku skupimy się tylko i wyłącznie na tym, jak podchodzisz do innych ludzi, jak ich traktujesz i jak to wpływa na postrzeganie ciebie.
Tak, bo jeszcze taki malutki disclaimer, bo to, jak podchodzisz do ludzi, żeby tworzyć swoją postać, może być postrzegane jako manipulacja. I postrzeganie tego jako manipulacja, czyli ukryty sposób wpływanie na ludzi, żeby wywołać w nich określone reakcje czy wrażenia, nie będzie całkiem na wyrost, bo to jest manipulacja.
I tak naprawdę każdy człowiek, wchodząc w interakcję z innym człowiekiem, trochę manipuluje. Bo hej, o to w tym chodzi, inaczej nie wchodzilibyśmy w interakcję.
Jak to mówi klasyk, zawsze się trochę manipuluje.
Dokładnie tak. Aczkolwiek tutaj, jak Maciek powiedziałeś o manipulowaniu, to nie wszyscy się magicy z tym kryją. Darren Brown w swoich słynnych pokazach często mówił, że on będzie starał się manipulować ludźmi, mimo że nie do końca starał się to tak naprawdę robić. Tak więc to, jak podchodzisz do widzów, ma znaczenie. I oczywiście przytoczymy teraz kilka przykładów, żeby to lepiej zobrazować, bo hej, przykłady są fajne. A czemu by nie?
Tak, bo powiedzenie konia, jaki jest, każdy widzi, może być prawdziwe w przypadku konia, ale z całą pewnością nie będzie prawdziwe w przypadku magika.
Tak więc na pierwszy rzut bierzemy to, w jaki sposób twoja lub jakakolwiek inna postać zwraca się do widza. Zwraca się do widza, zwraca się do uczestnika, jeśli on bierze z tobą udział na scenie, czy poza sceną, albo do pomocnika, zależy jak go nazwiesz, czy asystenta impromptu, możemy to nazwać jakkolwiek. Instant Stooge, ale tak naprawdę zwracasz się do tych ludzi w jakiś sposób. I to, w jaki sposób się do nich zwracasz, ma gigantyczne znaczenie.
Tak, pamiętaj, że słowa mają moc. Słowa mają moc transformacji. Słowa wypowiedziane przez aktora w teatrze są w stanie zmienić twój stan emocjonalny z radosnego na bardzo smutny i na odwrót.
Tak, jeśli na przykład zdarzyło ci się kiedyś zastanawiać nad tym, czym jest magia po znaczeniu poza naszym tym magicznym znaczeniem, czyli ta magia taka prawdziwa według hiszpańskiego mistrza, którego pewnie kojarzysz. Mówię tu właściwie o podejściu takim, które też wspomina Alan Moore często w swoich wypowiedziach. Magia to po prostu zmienianie świata, zmienianie rzeczywistości za pomocą słów bądź gestów. W tym przypadku słów. I tak, słowa aktora są magią, bo zmieniają rzeczywistość odbiorcy.
Jeżeli chciałbyś przeprowadzić praktyczny eksperyment w tej kwestii, to proponuję ci wejść na forum Matek i napisać, że ostatnio masz problem ze swoim gówniakiem albo kaszojadem. I nazwanie swojego dziecka w ten sposób absolutnie nie określa twojego podejścia do tego dziecka. Absolutnie nie wpływa na to, czy je kochasz, czy je nie kochasz, czy ono je kaszy, czy nie je kaszy, ale jaźń odzwierciedlona, wracamy tutaj do tego, co wyprowadziliśmy na początku, będzie taka, że zostaniesz zjechany, zbanowany, czeka cię nalot na twoje konto internetowe i będziesz obserwował i słuchał trzasku pękających pewnych części ciała.
Jest to bardzo, bardzo prawdopodobne.
Słowa mają moc, więc to, jak nazywasz ludzi, którzy pomagają ci przy twoim pokazie, ma znaczenie.
I teraz musimy wziąć pod uwagę bardzo ważną rzecz. Na naszą kulturę polską w tym momencie bardzo wpływa kultura zachodnia. Kultura przychodząca ze Stanów Zjednoczonych, kultura przychodząca z Anglii i ogólnie rzecz biorąc mówienie do wszystkich na ty. Jednak w kulturze polskiej mieliśmy kiedyś troszkę inne podejście. Do wszystkich mówiło się panie, pani, panienko, paniczu.
To też zależało od stanu, bo tak. Do kogo innego mówiło się panie, a do kogo innego mówiło się waszmość.
Dokładnie, albo szanowny panie.
Albo wasza eminencjo.
Wasza ekscelencjo.
Tak, eminencja i ekscelencja to są dwa różne zupełnie pojęcia. I to się zupełnie strywializowało, to przestało być istotne, ale hej, budując twoją postać, dla niej być może to nie będzie zbędny atawizm, czy jak zgubiłem właściwe słowo. W każdym razie
anachronizm.
Anachronizm, tego co was szukałem. Dla ale twojej postaci tak. To może być coś zupełnie innego.
Tak, tym bardziej, że kiedyś na przykład zwykło się mówić do osób starszych i szanownych w liczbie mnogiej.
Tak.
Mówiło się wy. Co jest też trochę pochodzące z języka niemieckiego, gdzie też rzeczywiście jest to podobne.
Znaczy to się tak naprawdę wzięło od rewolucji tej październikowej tam.
Dużo na to wpłynęło, ale tak, rzeczywiście się tak kiedyś mówiło i są ludzie, którzy o tym pamiętają. I można to wykorzystać, można tak mówić do widza. W każdym razie ja mam taki postulat od siebie. Nie trzeba się tego trzymać, bo może chcesz wywołać zupełnie inne uczucie u swoich widzów, ale mój postulat jest taki, by trzymać się jakiejś formy.
Tak. Jeżeli ją sobie wybierzesz, to wybierz ją świadomie. Nie pozwól, żeby ona po prostu spadła z nieba. Wybierz ją świadomie, bo i teraz to nie jest dobry pomysł, ale możesz to zrobić. Możesz do każdego mówić obywatelu, obywatelko.
Tak. Albo towarzyszu.
Albo towarzyszu. I jeżeli ktoś ci powie na pan, to powiesz, panowie wymarli po rewolucji. Teraz wszyscy jesteśmy obywatelami i towarzyszami. I jeżeli wziął do tego czapkę z czerwoną gwiazdą, czy inną budioniówkę, to będzie to bardzo na miejscu. Nie sądzę, żeby to się dobrze sprzedawało. Choć
ja też nie sądzę.
Nie sądzę, żeby to było rozsądne i bezpieczne, ale będzie to już jakieś. Twoja postać będzie kimś.
Tak. I jeśli przyjmujesz angielskie podejście, mówisz do wszystkich po imieniu, to trzymaj się tego. Jeśli ktoś na przykład ci powie, ale my nie jesteśmy na ty, to wtedy masz konflikt drobny, który musisz sobie poradzić. I jeśli pokażesz, że nagle zaczynasz mówić do tego osobnika na przykład na pan, albo na waszmość, jakkolwiek, to twoja postać przekazuje pewną cechę. I cecha ta to taka miałkość, nie stanie przy swoim zdaniu, lub robienie wszystkiego po to, żeby ludzie cię lubili.
Tak. Ale pamiętaj o tym, że jesteś magikiem. Jeżeli będziesz mówił do wszystkich na ty i spotka cię ktoś, kto powie, ale my nie jesteśmy na ty, to jesteś w stanie przygotować się zawczasu i mieć na tą sytuację jakiś dobry, zabawny albo chociaż budujący postać, popychający show do przodu gambit. Pierwszy przykład z brzegu to wychodzi mi jakiś new age'owy bełkot na zasadzie, ale my nie... odgrajmy scenkę.
Ty. Halo, halo? Ale my nie jesteśmy na ty.
Bracie, w świetle Matki Ziemi wszyscy jesteśmy jej dziećmi.
No to by zadziałało.
Tak? To by zadziałało. To...
Tak. Bo to jest podejście w stylu Gandalfa.
Tak.
Magik nigdy nie jest spóźniony, magik nigdy nie jest za wcześnie. Jest dokładnie wtedy, kiedy chce. I magik nigdy nie zwraca się do kogoś źle. Nigdy nie zwraca się do kogoś zbyt poniżająco albo zbyt wynosząco. Magik zwraca się dokładnie tak, jak chce.
Magik jest dokładnie tym, czym jest.
Czyli koniem.
Ręce opadają.
I kopyta.
Klik, klik. Więc jeżeli chcesz się w ten sposób zwracać do gości, to przygotuj się... Widzisz, ja sam powiedziałem gości. Przez to, że moje podejście do widza jest takie, że oni są moimi gośćmi.
Tak, i to jest bardzo ważne, bo jeśli sobie w umyśle postanowisz, że ci ludzie są dla ciebie kimś, bo A, oni mogą być gośćmi, B, oni mogą być klientami, C, oni mogą być widzami, D, dobra, już nie będę mówił liter, ale oni mogą być na przykład tymi, którzy ci płacą, albo tymi, przed którymi musisz nie zrobić z siebie błazna, albo tymi, przed którymi musisz zrobić z siebie błazna. Oni najróżniej może być.
Oni mogą być obserwatorami twoich eksperymentów, albo oni mogą być twoimi obiektami eksperymentu.
Tak, oni mogą być sędziami tego, czy to, co robisz, jest zabawne.
Tak. Będziemy za chwilę mówić więcej o przykładach, ale wyobraź sobie sytuację, gdy prosisz widza na scenę, mówisz, czy może pan dołączyć do mnie na scenie, gość wchodzi, dostaje brawa, ty mówisz, od teraz nosi pan nazwę Obiekt 1. I mówisz do niego, Obiekt 1, podnieś rękę. To tworzy twoją postać bardzo wyraziście.
Tak, zdecydowanie. Zmieniasz się raczej w naukowca albo w kogoś, kto bardzo przedmiotowo traktuje ludzi.
Tak. To i pamiętaj o tym, że przy tworzeniu postaci nie ma rzeczy złych ani dobrych.
Tak, wszystko ma jakieś efekty i wartościowanie ich tutaj nie jest na miejscu, bo może chcesz wyglądać na kogoś, kto traktuje ludzi przedmiotowo.
Tak.
Może to wywoła w ludziach takie emocje, jakich potrzebujesz, żeby przeprowadzić ich drogę i na koniec stworzyć im katarzis w finale swojego show.
Tak, bo narobienie w spodni, o którym mówiłem już wcześniej, jak już jesteśmy w kluczowym temacie, wydaje się być czymś całkowicie obrzydliwym, ale jeden z najbardziej zabawnych, magicznych momentów, które widziałem na żywo, to była sterta zgniecionych batoników Mars, umieszczonych w majtkach, w których pojawiła się karta widza. Czy to jest obrzydliwe? To jest obrzydliwe.
Zdecydowanie.
Ale osoba, która odgrywała ten akt, który pokazywała ten efekt publiczności, chciała wywołać wrażenie obrzydliwości, chciała szokować i chciała pokazać, że jedzie po bandzie i bardzo dobrze jej się to udało. Co więcej, pamiętam to od prawie dekady.
I podejrzewam, że nigdy tego nie zapomnisz.
Nigdy tego nie zapomnę, w tym czasie widziałem już tysiące, jeżeli nie dziesiątki tysięcy różnych efektów i różnych wykonań, różnych rzeczy, a to jedno zapamiętałem.
A inne zostały w mroku.
Uleciały.
Niczym mgła na wietrze.
Zniknęły jak cień spod powiek.
To pod powiekami jest cień?
Dobra, lećmy dalej z planem.
Więc tak, sposób zwracania się do widzów jest ważny. I teraz skupmy się może na konkretnych przykładach. Bo na pewno kojarzysz jakichś magików, drogi słuchaczu. Pewnie widziałeś kiedyś magika jednego czy dwóch. I może nawet kojarzysz postać Maxa Mavena.
Tak.
Który w dosyć specyficzny sposób zwracał się do swoich widzów.
Tak. Jeżeli widziałeś jakiekolwiek jego wystąpienie, to mogło ci się to podobać, mogło ci się to nie podobać, ale ponownie, hej, nie wartościujemy tutaj. Tutaj oceniamy... Znaczy nawet nie oceniamy, tutaj przedstawiamy możliwości. Więc wszystko, co będziemy mówić teraz, traktuj jako paletę barw, którym pędzelkiem możesz nabierać kontur dla swojej postaci.
A jeśli masz swój ulubiony kolor, to zastanów się, dlaczego masz nadal 5 lat.
Ej, lubię fuksjowy.
Więc Phil Goldstein, czyli Max Maven, a raczej Phil Goldstein i jego postać Max Maven, zwracali się do widzów raczej jako taka postać trochę nad nimi.
Tak, Max Maven był obserwatorem w Panoptikonie. On wiedział, jego postać, wiedziała wszystko o ludziach. Wszystko, co ludzie robili, było dla niego nudne, bo wiedział dokładnie, jak potoczy się każda decyzja, jak potoczy się każde rozumowanie. Wiedział wszystko. Jego natura człowieka nie miała dla niego żadnych tajemnic.
Stąd ta jego uniesiona brew nad cieniem do powieka.
Tak. I stąd jego zwracanie się do ludzi w taki sposób żartobliwy, trochę patronizujący?
Tak, bo on wiedział to wszystko. On już wiedział, co się wydarzy, widział to, doświadczył tego, zanim ci ludzie podjęli decyzję, by tak właśnie się zachować. I on dobrze wiedział, jakie będą konsekwencje tego wszystkiego. Więc nie brał tego wszystkiego zbytnio na poważnie.
Tak. I to jest jedno z podejść.
Można być po prostu bardzo miłym gościem. To też jest fajne zawsze. Tak, bycie miłym jest ogólnie rzecz biorąc w cenie.
Tak, bycie miłym jest fantastyczne. Dobrym przykładem wydaje mi się być tutaj Louis de Matos, który jest jedną z najmilszych ludzi na scenie.
Tak.
On nad każdym widzem się pochyli, każdemu widzowi poda rękę, do każdego widza powie coś miłego i uśmiechnie się tym swoim tajemniczym uśmiechem. Bardzo podobny na scenie jest również David Copperfield.
Tak, tak. David Copperfield może nawet bardziej, bo jest takim... jego wizerunek jest taki bardziej wypolerowano amerykański.
Tak.
Taki troszeczkę bezpłciowy, ale jednak wszystko musi być idealne.
Tak, bo David Copperfield może się wydawać generic magician, ale ta jego postać, ta jego uprzejmość, to wszystko jest... No to jest zaprojektowane, bardzo dobrze zaprojektowane. I jego podejście do widzów możemy przedstawić jako uprzejmość.
Tak, zdecydowanie. Jeśli pójdziemy tropem uprzejmości, to w końcu trafimy na mieszanie uprzejmości z innymi cechami, bo jednym z bardzo miłych iluzjonistów, i to takich naprawdę w elegancki sposób uprzejmych, był Eugene Berger.
Tak, Eugene Berger był iluzjonistą, którego postać, jeżeli widziałeś go na scenie, on łatwo było sobie wyobrazić, że on jest twoim kochającym dziadkiem. On zdawał sobie sprawę z tego, jak wygląda, jaką ma brodę, jakie robi efekty i on był miłym, starszym panem, który traktował cię jak swojego ukochanego wnuczka.
Jednak w młodości doświadczał pewnych okultystycznych doświadczeń, które zostawiły ślad na jego duszy.
Tak, Eugene Berger, będąc strasznie uprzejmym, nie miał problemów ze straszeniem cię. On bardzo lubił Bizarre Magic i wśród Bizarre Magicians on dalej jest traktowany jako autorytet. Jego książka z tego tematu jest jedną z najlepszych, jakie kiedykolwiek opublikowano. I to było widać w jego postaci. Max Maven też lubił przestraszyć człowieka, tylko on straszył go z zupełnie innego poziomu.
Tak, i Eugene Berger był po prostu lekko niepokojący.
Tak, on potrafił być niepokojący, będąc uprzejmym.
Tak, uprzejmym, dystyngowanym, bardzo inteligentnym, a mimo wszystko ta jego postać była głębsza. I to też jest bardzo ciekawy przykład. To też jest, moim zdaniem, bardzo dobra inspiracja, bo bycie uprzejmym można połączyć z wieloma innymi cechami bez straty dla którejkolwiek z nich. Jeśli jesteśmy przy niepokojeniu, to warto też wspomnieć o Doku Hilfordzie, który też jest podobny tutaj.
Tak, on jest bardzo, bardzo podobny do Eugene Bergera, tylko że jego postać to nie był dziadek, tylko to był kapłan wudu. Więc on był tak gdzieś, jest dalej. On ma już jakieś milion lat i dalej aktywnie występuje. I jego postać to jest taki diabeł, który jest, nie jest twoim dziadkiem, ale jest dla ciebie miły. Jest kapłanem wudu, a jednocześnie jest diabłem. Doc Hilford jest bardzo ciekawym przykładem. Trochę ciężko jest dzisiaj zdobyć jego występy.
Czyli postać taki trochę Baron Samedi.
Tak, dokładnie tak. Ale jeżeli miałbyś możliwość zobaczyć, w jaki sposób podchodzi do widzów Doc Hilford, to bardzo, bardzo polecam, bo on jest przerażającym, uprzejmym diabłem.
A jeśli szukasz inspiracji w bardziej takich powszechnych źródłach, to zajrzyj do bajki Disneya Księżniczka i Żaba. Tam mieliśmy taki akurat fajny przykład do tego.
Ja nie oglądam bajek, więc nie wiem.
To, bajka to dzieło literackie, to tylko animacja. Anyway, zostając w temacie niepokojenia ludzi, to warto też, i nawet moim zdaniem, musimy wspomnieć o Robie Zabrekim.
Tak, który nie jest uprzejmy.
On bardzo ciekawie podchodzi do ludzi.
Tak.
Patrzy na nich swoim bardzo przenikliwym spojrzeniem. Mówi do nich dokładnie przemyślane słowa. Z taką dosyć specyficzną intonacją.
Tak, oczywiście mówimy o Robie Zabrekim w tym jego głównym akcie, kiedy on jest tym swoim świrem, bo ma też inne wystąpienia, w których jego postać jest kimś zupełnie innym. Ale jego podejście do widza jest straszne i jest niepokojące, ale jest uprzejme uprzejmością człowieka, który nie rozumie społeczności, który nie rozumie norm społecznych, który nie rozumie świata, w którym żyje, który jest uciekinierem z wariatkowa.
Tak, jest taką trochę fish out of water, jak to się mówi w slangu. Więc jest wyrwany z tego, ale stara się jakoś dopasować. Niezbyt mu to wychodzi.
Ale jest śmiesznie.
Tak. Jednak samo zwracanie się do widza przeistacza się w pewnym momencie w wydawanie mu instrukcji. I tu też trzeba bardzo rozsądnie podejść do tego, jak się zwracasz do widza, kiedy prosisz go, czy rozkazujesz mu, czy po prostu lekko sugerujesz mu, jak powinien brać udział w tym, co się dzieje na scenie. I bardzo ciekawym przykładem tego na przykład jest David Williamson, którego można znaleźć na różnych nagraniach. Szczególnie jego podejście do tego, jak dzieci pojawiają się na scenie. I to, jak praktycznie łapie on je za nogi i kręci nimi dookoła. Bo David Williamson jest dużym gościem, który chce się dobrze bawić. I to wszystko przekazuje przez to, w jaki sposób zwraca się do ludzi dookoła siebie.
David Williamson jest taką chodzącą dobrą zabawą właśnie. I nie patrz, obserwując jego pokazy, w tym kontekście, który poruszamy teraz, nie patrz na jego efekty, nie patrz na jego teksty, ogólnie prezentacje, patrz na to, jak podchodzi do widzów. To jest bardzo specyficzny sposób.
Tak, i w każdej rzeczy, którą prosi od widza, jest potencjał tego, że on sobie z tego zażartuje. Jest potencjał tego, że widz nie wie, czy to, co on do niego mówi, jest dokładnie tym, co chce, żeby on zrobił, czy po prostu zostawia na niego pewną drobną pułapkę.
Tak, na drugim spektrum tego samego zjawiska mamy Rickiego Jaya. Tylko że widz nie wie, czy on z niego zażartuje, czy go wykpi. Bo Ricky Jay na przykład nie miał problemu z wyszydzeniem widza. Nie miał problemu z byciem okrutnym dla widza.
Tak, okrutny to jest dobre słowo, bo Ricky Jay miał pełen przegląd emocji na swoich spektaklach.
Jest taki piękny filmik na YouTubie, który bardzo polecam każdemu. To jest fragment z jednego filmu o Rickim Jayu. To się nazywa Correctly Structured Drama?
Chyba tak.
Chyba tak.
I przedstawia to Rickiego Jaya grającego w pokera z ludźmi.
Tak.
I emocje, jakie tam wywołuje, są... Nie są komfortowe, ale są naprawdę cudowne.
Tak, i jego podejście do widza rysuje jego postać. O tym pamiętaj, o tym rozmawiamy dzisiaj.
Tak. Bo jeśli na przykład miałbyś do czynienia z Danym Orlinsem, który prezentowałby ten sam efekt, co Ricky Jay, to od Danego Orlinsa nie będziesz spodziewać się tego, że on na ciebie nakrzyczy. Raczej będziesz spodziewać się tego, że pogłaszczę ci po głowie i powie ci, jak powinieneś to naprawdę zrobić.
Tak. Do tego samego zagadnienia zupełnie inaczej podejdzie Max Maven. Znaczy już nie podejdzie, ale...
Ale wiecie o co.
Wiesz, o co chodzi.
I wydawanie instrukcji jest bardzo ważne, bo widzowi można rozkazywać, co pokazuje, że twoja postać jest jakaś, ma jakieś mniemanie o sobie na przykład, albo dokładnie wie, do czego dąży i jest bardzo konkretna w tym, co się dzieje na scenie. Możesz też widza prosić o coś. Możesz go prosić w sposób wręcz uniżony. Czy jaśnie pan byłby łaskaw wybrać kartę? I to może być też szydercze. Możesz też wyśmiewać widza w ten sposób, jeśli to z tym przesadzisz, tak jak ja przed chwilą.
Tak. Możesz wydawać widzowi polecenia w sposób taki, którego wiesz, że nie zrozumie i szydzić z niego w tym samym momencie. Na przykład... Czy chciałbyś wykonać kompletnie zrandomizowanego wyboru, dokonując selekcji jednego elementu? Możesz śmiało założyć, że mówiąc taki bełkot, widz raczej nie zrozumie, że chodzi o to pociągnięcie karty.
Tak. I może chcesz akurat wywoływać takie uczucia w swoich widzach. Ale możesz też po prostu przekazywać informacje tak bez żadnych emocji. Wybierz kartę.
Tak.
Jak na przykład to robił kiedyś David Blaine. Patrz.
Look, look, watch, watch.
Słuchaj. Nie ruszaj się. I to, jak będziesz zwracał się do widza, przede wszystkim jeszcze, jeśli będziesz to robić spójnie, to będzie miało duży wpływ na stworzenie twojej postaci. Ale nawet jeśli nie będzie to spójne, jeśli będziesz wypowiadał wszystkie polecenia dla widza przez cały pokaz bez emocji, bardzo sucho, i na przykład im bliżej finału będziesz bardziej się emocjonował, to też będzie tworzyło twoją postać na początku. Nie będą wiedzieli, że raczej jesteś osobą, która nie daje się ponosić emocjom przy byle czym. A tu nagle dzieje się coś, co sprawia, że twoja postać staje się bardziej roztrzęsiona, bardziej podekscytowana i wiesz, że coś zaraz się wydarzy, co nawet tak statecznego człowieka jest w stanie unieść w emocjach.
Pamiętaj, niezależnie, którą drogę wybierzesz, niezależnie, co podoba ci się bardziej, zrób tą decyzję świadomie, podejmij wybór. Podejmij wybór i znieś jego konsekwencje. Z twoją postacią, którą tworzysz, prawdopodobnie będziesz razem przez długie, długie lata, więc czemu nie miałbyś poświęcić czasu na przyjrzenie się każdemu aspektowi tego, na przykład tego, o czym teraz rozmawiamy.
Poza wydawaniem instrukcji, poza zwracaniem się do widza, ważna jeszcze jest taka drobna rzecz, o której mało kto tak naprawdę myśli. I jest to dotykanie widza. Kiedy wchodzisz w interakcję z widzem, to nie musi być interakcja tylko i wyłącznie werbalna, bądź niewerbalna, taka gestykularna. Może to być też dotykanie widza w jakiś sposób, w stylu położenie mu ręki na ramieniu i wskazanie mu, gdzie ma pójść, podanie mu ręki na przywitanie,
podprowadzenie kobiety na scenę pod rękę,
tak, pogłaskanie kogoś po głowie, Nie wiem czemu, ale może chcesz to zrobić.
Tak. Ja tutaj bardzo lubię kontrast pomiędzy Patrykiem występującym na scenie, który prawie nie dotyka widzów, i Jędrzejem, który zmienia się na scenie w takiego gekona, który wspina się po wszystkim, z tego względu, że jego dwie ręce zawsze dotykają widza.
Tak. I
Jędrzej na scenie ukwiałem.
Ja zupełnie świadomie staram się nie dotykać widzów. Staram się trzymać od nich na dystans. Bo tak.
Bo twoi widzowie są brudni?
Tak. Bo wszyscy są brudni.
Wszyscy jesteśmy brudni.
Między innymi. Plus dochodzą jeszcze inne aspekty tego, że nie wiem, czy ktoś chce być dotykany, czy nie, i jestem troszkę przewrażliwiony na tym punkcie. Co zresztą można widzieć też po moich różnych wypowiedziach na różnych grupach.
Tak, ale Patryk pod tym względem to bardzo rysuje jego postać.
Tak, bo moja postać jest bardzo silnie związana ze mną, jako tym, kim jestem po prostu. I nie udaję kogoś innego, staram się po prostu podbudowywać swoją codzienną osobę na scenie. I ja naprawdę nie chcę, żeby ludzie mnie dotykali na co dzień.
Tak, Patryk jest bardzo niedotykalski.
Ja używam płynu do dezynfekcji od lat, już długo przed pandemią. Zawsze miałem
używał płynu do dezynfekcji, zanim to było modne.
Tak. I no, tak po prostu mam. Aczkolwiek nie jest to znowu przerysowane, jak ten jeden z tych jurorów w Mam Talent amerykańskim, ten łysy. On to... tam nikogo nie dotyka, jest znanym germofobem.
Tak, i zobaczcie, jak to pięknie rysuje jego postać.
Tak. Więc dotykanie bądź niedotykanie widzów może bardzo wpłynąć na to, jak twoja postać jest postrzegana. Tym bardziej, że jeśli na przykład tworzysz postać mentalisty, który potrafi wpływać na umysł widza przez to, że dotknie kciukiem jego czoła, to dotyk sprawia tutaj bardzo... No, tworzy nie tylko twoją postać, ale tworzy też efekty, tworzy twoje uniwersum i może być bardzo znaczący.
Więc czemu nie miałbyś przemyśleć tej kwestii?
Tak. I warto też o tym pomyśleć pod innym względem. Szczególnie w Polsce wiem, że... No, tak naprawdę na całym świecie. Tutaj mogę się czepiać Polski, bo tego widziałem najwięcej, ale są u nas efekty, które ludzie robią dosyć mocno nieprzemyślanie. I chodzi mi tu na przykład o 20th Century Silks, znane u nas w wersji stanika z chust, czy innych elementów garderoby pojawiających się między dwoma chustami związanymi. Choć do tego dorzuciłbym też taki znany efekt z kubkiem, do którego nalewa się wodę i dajesz go widzowi i prosisz go, żeby wylał sobie na głowę tą wodę, co moim zdaniem jest takim troszkę rozciągnięciem tego, jakbyś ty mu chciał to wylać na głowę. Czyli w pewnym sposób chciałbyś go dotknąć w sposób dosyć niekomfortowy za pomocą tej wody. Bo pamiętaj, możesz też dotknąć kogoś za pomocą kija. I ja bym to podciągnął, bo to stwarza twoją postać. Bo jeśli ktoś wyjdzie na scenę i ty wylejesz na niego wiadro wody, to zdecydowanie stworzy twoją postać w jakiś sposób.
To będzie historycznie śmieszne. Ja zachęcam każdego, żeby tak robił.
Tak. Ja nie wiem, czy ta osoba cię wynajmie kiedykolwiek na coś i czy będzie z tego zadowolona, ale na pewno wywołasz w niej jakieś emocje.
Nie wiem, czy ci zapłacą za ten pokaz i czy wrócisz do domu sam, czy w radiowozie, ale będzie cudownie śmiesznie.
Tak, może nawet okolice twojej twarzy przy oczach zmienią kolor na trochę bardziej siny. Kto wie.
Ale będzie bardzo śmiesznie.
Zdecydowanie będzie śmiesznie. Więc tak, przemyśl swoje dotykanie widza i rób to świadomie. Tyle. Wspomnieliśmy już też troszeczkę o wyśmiewaniu widzów. Jest to też element, który trochę został tak anachronicznie u nas w magii, bo magicy kopiują sporo od innych magików, a kiedyś...
Co?
Ja to powiedziałem na głos? A kiedyś poczucie humoru było troszkę inne.
Tak.
I wyśmiewanie człowieka na scenie było normalne. Było czymś, co było oczywiste. Jeśli pojawisz się na scenie, to wykonawca cię wyśmieje.
Tak, gdzieś o tym kiedyś czytałem, że magia, której my kopiujemy, to wyśmiewanie widza, ma swoje źródła w występach dla żołnierzy liniowych podczas II wojny światowej. W Wielkiej Brytanii między innymi. I ludzie, którzy widzieli śmierć w okopie, dla nich to, że ktoś się z niego śmieje, nie jest w żaden sposób dotkliwe. Nie jest nawet zauważalne.
Tak, a to po prostu było w stanie wywołać jakiekolwiek emocje.
Tak.
I w latach 50. rzeczywiście to było bardzo popularne, bo większość ludzi widziało dużo więcej śmierci niż my dzisiaj.
No.
Ale w czasach obecnych, kiedy jeśli ktoś komuś da w twarz taki policzek, tak zwany, czyli z liścia, to już jest to sprawa na pozew, ciąganie się po sądach przez lata i nienawiść do końca życia.
Tak, a nie na zwykły bój kułaczny w tylnej alejce.
Tak. To takie rzeczy no, mają troszkę większy ciężar.
Tak. I to też rysuje twoją postać. Wyśmiewanie widza jest kuszącą pokusą i większość z tych magików takich nas wszystkich typowych imprezy okolicznościowe, imprezy firmowe oraz wesela i garnitur. Po prostu kopiujemy to zachowanie jedno od drugiego i wyśmiewamy widzów wtedy, kiedy wypada.
Tak.
To nie wypada i to nie rysuje twojej postaci w żaden sposób. Po prostu kopiujesz coś. Nie da się kopiować siebie. No, ej.
Znaczy, tworzysz sobie postać siebie jako kopii wszystkich generic magików. To też jest jakaś postać. Czy korzystna, czy nie? Pozostawiamy to do oceny tobie. Aczkolwiek warto zdawać sobie z tego sprawę i wyśmiewać widza tylko wtedy, kiedy rzeczywiście chcesz go wyśmiać i wywołać konkretne uczucia u tego widza i u publiczności, która to ogląda. Bo jeśli weźmiesz sobie na scenę wielkiego chłopa rubasznego, z którego możesz się śmiać i on nigdy nic nie poczuje, nigdy to będzie po nim spływało jak po kaczce woda, to publiczność będzie na ciebie patrzyła jako na kogoś, kto stara się dogryźć komuś nieskutecznie. I to też stworzy ciebie. Pamiętaj o tym.
Nic nie stoi na przeszkodzie, żeby twoja postać była ujadającym kundelkiem.
Oj tak, a ta karawana będzie jechała dalej.
Tak. Ma to swoje miejsce? Nie sądzę, żebyś chciał być taką postacią, ale może ma to sens. Kto wie. Dokładnie. To twoja postać.
Pamiętaj również, że będąc postacią na scenie, nie musisz być na scenie. Bo możesz stać się częścią publiczności.
Tak. Bycie postacią, która jest częścią grupy, która obserwuje pokaz, jest bardzo fajne. Nie jest to proste logistycznie.
I nie jest to proste do zagrania, mając jeszcze autorytet i prowadząc ludzi. Jest to bardzo ciężkie do połączenia, ale się da.
Tak. I być może w jakimś efekcie chciałbyś coś takiego wykorzystać, a być może to będzie motyw przewodni twojego show. Będziesz czekał razem z publicznością na wyjście magika i wyjdziesz jako jeden z nich, po tym jak się zaprzyjaźnisz z nimi siedząc na siedzeniach.
Albo będziesz schodził ze sceny na czas efektu i efekty będą działać tylko z widzami, którzy zostali przed chwilą przez ciebie wprowadzeni na scenę. Kto wie, kto wie.
Kto wie, czemu nie?
Jeśli jesteś w stanie to po prostu ograć, to stworzy to całkiem ciekawie twoją postać. Bo ty nie będziesz magiem, który tutaj coś robi. Ty po prostu będziesz gościem, który jest w stanie tak zza kulis wyreżyserować troszkę to, co oni sami robią, żeby było magicznie i fajnie.
Czasem Michael Weber występuje w ten sposób i działa mu to bardzo dobrze. Tylko Michael Weber też ma dosyć specyficzną postać.
Tak. Więc zdając sobie sprawę z możliwości, kreuj swoją postać świadomie w tym, jak podchodzisz do ludzi. Nie rób tego po prostu, zobaczymy, jak będzie.
I pamiętaj, że pracując nad swoją postacią, nie możesz pracować jedynie, a nawet nie powinieneś pracować nad swoją jaźnią fasadową. Musisz myśleć o tym, jaka jest jaźń odzwierciedlona twojej postaci.
Czyli po prostu to, jak cię widzą. Bo tak cię w końcu piszą. Z dodatkowych elementów warto jeszcze wspomnieć, że dla ludzi zawsze ciekawy jest konflikt. Więc jeśli wejdziesz w jakiś konflikt z widzem, to może być ciekawe. To, jak sobie z nim poradzisz, będzie jeszcze ciekawsze. Czy rozwiążesz konflikt polubownie, czy nakrzyczysz na widza i zepchniesz go ze sceny, czy się poddasz, położysz na scenie, wymachując rękami i nogami, a widz będzie po tobie skakał. Konflikty i ich rozwiązywanie zawsze są ciekawe, uniwersalnie dla ludzkiego mózgu.
Tak, z konfliktów korzysta Slidini, z konfliktów korzysta Ricky Jay, z konfliktów korzysta Jason Lasagna, znaczy Ladanie. Takich magików, którzy budują swoją postać konfliktem z widzem, jest bardzo, bardzo sporo.
Tak, i konflikt to nie jest koniecznie obrażanie się z widzem, to nie jest koniecznie kłócenie się, krzyczenie na siebie. To może być na przykład niezrozumienie. Albo dążenie do po prostu różnych celów. I jeśli masz widza, który chce zajrzeć ci do rękawów i sprawdzić, czy nie masz czegoś ukrytego w marynarce, a ty nie chcesz mu tego pokazać, to hej, masz konflikt. I to jak sobie poradzisz z tym, bardzo wpłynie na twoją postać.
Tak, bardzo super sposób tutaj rozwiązywania tego typu konfliktu miał David Roth, który nosił specjalny rękaw, który dawał widzowi do sprawdzenia. Nawet dosłownie wyjmował go z siebie i dawał go widzowi do trzymania.
Tak, to było ciekawe. I to tworzyło jego postać jako kogoś, kto jest gotowy na każdą ewentualność i jest przy okazji zabawny. Na koniec, drogi słuchaczu, zostawimy Cię z takim eksperymentem, który może pomóc Ci lepiej kreować swoją postać. Jeśli wiesz mniej więcej, jakbyś chciał podchodzić do widzów i ludzi, to wyobraź sobie swoją postać w różnych sytuacjach. Czy to w sytuacjach codziennych, czy to w sytuacjach na scenie, czy to w sytuacjach, które gdzieś widziałeś w jakimś filmie, przeczytałeś o nich w jakiejś książce. I wyobraź sobie, jak w tej sytuacji zachowałaby się Twoja postać. Wyobraź to sobie dobrze, ze szczegółami, jakbyś miał to opisać w książce. Albo nagrać na TikTok.
Możesz nawet zmienić w zbuntowaną 13-latkę i zacząć pisać fanfiki o swojej postaci. Niech się tylko twój talent grafomański nie poniesie, to nie mają być powieści, które będziesz publikował. To ma służyć tylko temu, żebyś ty mógł lepiej rozważyć sytuacje, w których może znaleźć się twoja postać, żebyś mógł ją lepiej zobaczyć. Bo pamiętaj, jaźń odzwierciedlona jest twoim przyjacielem w tym aspekcie postrzegania i budowania twojej postaci.
Tak, i twoja postać to nie ty. To też jest ważne, żebyś się tu nie zatracił. Więc stawiając swoją postać naprzeciwko innych osób wyimaginowanych w tym eksperymencie, łatwiej będzie ci podjąć decyzję, łatwiej ci będzie ocenić, jak wpływa konkretne zachowanie na postrzeganie tej postaci, niż kiedy zostaniesz postawiony w tej sytuacji naprawdę. Bo wtedy twoje własne odruchy mogą troszkę zbyt mocno zadziałać i twoja postać, z którą żyjesz troszkę krócej niż z samym sobą, może nie być w stanie dojść do głosu. Więc poświęć czas, powymyślaj. To nie jest tak, że musisz to zrobić raz w tym konkretnym momencie. To jest coś, do czego możesz wracać raz na tydzień, raz na miesiąc, codziennie, w jakim chcesz czasie, albo kiedy po prostu wydarzy ci się ciekawa sytuacja, albo usłyszysz o niej, to zastanów się, jakby zachował się w tej sytuacji ten magik, którym chciałbym być na scenie. I to konkludowałoby ten odcinek, kolejny z serii. Ale nie ostatni jeszcze z serii. W tej serii jeszcze ukaże się kilka odcinków. Ale jakie? Tego dowiesz się już za tydzień.
Słyszymy się wkrótce. Cześć.
Przypominam, że ten podcast jest naszym podziękowaniem dla patronów wspierających nasz projekt IMP, którzy chcą się przyczynić do rozwoju sztuki magicznej w Polsce. Dziękujemy Wam serdecznie, patroni. Dla osób, które chciałyby nas wesprzeć i są magikami, zapraszamy serdecznie na serwis Patronite. Wystarczy, że wpiszecie tam Teatr Złudzeń i z łatwością znajdziecie nasz projekt. A jeśli jesteś osobą niemagiczną, możesz nas wesprzeć, promując ten podcast, mówiąc o nim swoim znajomym. Komu chcesz? Każdemu. Każde rozpowszechnienie tego podcastu nam pomaga. Możesz kliknąć też obserwuj, nagrać wiadomość głosową. Każda forma aktywności na pewno się nie zmarnuje. Dziękujemy serdecznie za dotychczasowe wsparcie. Słyszymy się już za tydzień. Pozdrówka. Pa, pa.